Radio Praga, WPRM. Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Radio Praga.
Drodzy słuchacze, jesteście z nami w trakcie audycji Kultura w Eterze. Moją dzisiejszą gościnią jest pani Beata Szałbińska, słynna pianistka, która na co dzień mieszka w Luksemburgu, natomiast jak najbardziej serce, korzenie i pochodzenie ma tutaj w naszym kraju, w Polsce. I zaprosiłam panią Beatę dzisiaj, żebyśmy porozmawiały sobie trochę o stanie współczesnej sztuki, opery i tego, kim jest artysta we współczesnym świecie. Dzień dobry pani Beato.
Dzień dobry pani Paulino, witam państwa serdecznie.
Pani Beato, może właśnie zacznijmy sobie od tego tematu bycia artystą we współczesnym świecie. Ja oczywiście też i naszym słuchaczom w ogóle wcześniej dużo o pani mówiłam, więc osoby, które nas słuchają, zdają sobie sprawę właśnie z tego, że pani funkcjonowanie jako artystki jest takie bardzo, bardzo wolne i takie właśnie bardzo konserwatywne w tym byciu wolnym, że tak powiem. Jest pani bardzo zdecydowana właśnie trzymać się tej ścieżki i taką właśnie pani ścieżkę poleca innym artystom. Natomiast ja właśnie chciałam panią zapytać, dla kogo tworzy taka artystka jak pani i czy w ogóle bierze pani pod uwagę właśnie czy presję, czy oczekiwania ze strony odbiorców?
Trudno powiedzieć, że ja tworzę, tak? Może to nie jest tworzenie takie jak malowanie obrazu czy komponowanie utworu. To jest raczej wyrażanie siebie i swojego spojrzenia na muzykę, na sztukę, na dany utwór, przekazanie mojej własnej interpretacji. Więc to jest jakby, powiedzmy, współtworzenie razem z utworem, czyli i również z kompozytorem, jakby wspólnej całości i spójnego jakby spojrzenia, mojego spojrzenia na to, co gram.
A czy bierze tutaj pani pod uwagę właśnie inne osoby w tym procesie interpretacji konkretnego dzieła, poza oczywiście jakby samym autorem? Czy jest to rzeczywiście proces, w którym uczestniczy pani jako artystka i na tym tutaj ta sprawa się kończy?
No oczywiście ja tu jestem jakby główną osobą zaangażowaną w to, tak? Ale ponieważ artysta uczy się całe życie, do końca życia, to nie jest tak, że coś się nauczyliśmy grać na przykład czy śpiewać i potem po prostu nie trzeba tego ćwiczyć czy nie trzeba tego udoskonalać, ponieważ to też jest taki proces, że to się zmienia, to jest pewna chwila, to jest pewne odczucie, więc no to jest taka bardzo ciężka praca przez całe życie i do końca życia. Jeśli chodzi o to, czy ktoś bierze udział, to znaczy ja często lubię zwracać się o jakby opinię, jak już jestem, no powiedzmy, przekonana, że to nadałam temu pewien kształt, który chciałam, to zwracam się do ludzi, do których mam ogromny szacunek jako muzyków, no też od bardzo, bardzo dawna przyjaźnię się z Fryderykiem Meindersem, którego po prostu niesłychanie szanuję i lubię, cenię sobie bardzo jego uwagi, ponieważ to jest osoba, powiedzmy, no zupełnie inna niż ja, tak? Tym bardziej to jest interesujące, bo ja lubię właśnie takie spojrzenie zupełnie z innej strony, on co innego słyszy, oprócz tego, co ja słyszę, także no lubimy sobie tak porozmawiać, podyskutować i to jest bardzo twórcze. Ja się zawsze lubiłam uczyć, dowiadywać nowych rzeczy, także to uwielbiam po prostu tego artysty. Uważam, że jest geniuszem Więc to w ogóle dla mnie jest niesłychanie inspirująca znajomość.
Czyli rozumiem, że jeżeli bierze Pani czyjeś zdanie pod uwagę, to rzeczywiście muszą być to osoby, które tutaj znajdują u Pani ten ogromny szacunek właśnie w tej jakby w tym aspekcie artystycznym i są to po prostu osoby, które znają się na rzeczy. Nie bierze Pani pod uwagę zdania po prostu powiedzmy przypadkowych ludzi, którzy gdzieś wypowiadaliby się na ten temat.
Nie, nie, absolutnie. Poza tym, wie Pani, ja sobie niezwykle cenię prawdę w sztuce. I ludzie, którzy są prawdziwi w sztuce, oni często są również prawdziwi w życiu. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Fryderyk Mendes zawsze mówi, że poznaje człowieka po tym, jak słyszy, jak on gra. Coś w tym jest.
No, skoro nie poddaje się Pani presji społecznej, ale czy tak było zawsze, Pani Beato?
Tak. To było czasami było nieświadome, bo jak byłam bardzo młodą osobą, to oczywiście była ta presja, tak, czy ze strony pedagogów, czy głównie ze strony pedagogów, prawda, ale ja tego jakby nie potrafiłam realizować. Nie wiem dlaczego, to było bardzo trudne dla mnie. Jakaś taka niesłychana siła tego mojego jakby, tej mojej ochoty, żeby wyrażać to w taki, a nie inny sposób. Także prawda, jest pewna tradycja także wykonawcza oczywiście, którą ja szanuję, ale bardzo często lubię ją omijać troszeczkę.
Czyli gdzieś tam ten taki wewnętrzny bunt, może bunt to może nieodpowiednie słowo, bardziej taka potrzeba niezależności była w Pani od wczesnego dzieciństwa.
Tak, absolutnie, to jest pewne. Mama moja mówiła też, że jako małym dzieckiem byłam już taka niesforna.
Niepokorna.
Niepokorna, tak.
Nie dawała sobie Pani narzucać zdania rodziców, nawet w takich podstawowych kwestiach. Czy tutaj, jestem ciekawa tutaj tego konfliktu pokoleniowego.
No konflikt to był, tak, oczywiście, bo moja mama jest bardzo silną osobą. Tata tutaj takim był elementem łagodzącym zawsze. Także to zawsze jakby, oczywiście rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale myślę, że powinna to być ta taka, powiedzmy, ten margines, żeby dziecko, czy w tym wypadku ja, żebym ja mogła popełniać swoje błędy, prawda? Bo, bo inaczej to człowiek się nie może nauczyć. Nauczymy się na błędach, prawda? Najwięcej.
No, tak się zresztą mówi, że człowiek, który nawet już nie mówiąc, że przez całe życie, ale jeżeli człowiek się w pewnym momencie swojego życia przynajmniej raz nie zbuntuje, to znaczy, że nigdy się nie rozwinie w swoim życiu.
No, oczywiście, to jest prawda. Ja się z tym absolutnie zgadzam.
Pani Beato, ja chciałam też dzisiaj porozmawiać właśnie odnośnie takiego artystycznego życia o jednej kwestii, która ostatnio mi spędzała dosłownie sen z powiek. Opowiadałam Pani jakiś czas temu, jak sobie tam prywatnie rozmawiałyśmy, o mojej wizycie w Operze Narodowej w Warszawie na Czarodziejskim Flecie. I to była interpretacja opery, której ja nigdy wcześniej w żadnej innej operze, na żadnym innym spektaklu nie widziałam. I była to taka interpretacja bardzo kontrowersyjna ze względu na scenografię, ze względu na kostiumy. Natomiast, niestety jakby nie tylko ta interpretacja samej strony wizualnej mnie bardzo uderzyła i jakby dla mnie prywatnie była po prostu bardzo nieudana, groteskowa i niepotrzebna. Natomiast uderzyło mnie też to, że zupełnie inaczej zapamiętałam operę z moich lat dziecinnych, gdzie moja mama zabierała mnie na różnego rodzaju spektakle i pamiętam, że ta opera robiła na mnie takie ogromne, ogromne wrażenie. Natomiast tutaj, będąc ogromną fanką na przykład Arii Królowej Nocy, byłam niesamowicie zawiedziona wykonaniem na żywo w Operze Narodowej, zresztą nie tylko tej arii, nie tylko tej partii, wielu partii. I właśnie chciałam zapytać, jak wygląda Pani zdanie i doświadczenie w tej kwestii, ponieważ niestety mam wrażenie, że mimo, że to jest na przykład Opera Narodowa, czyli miejsce, które powinno stać na bardzo wysokim poziomie, ja nawet jako laik zauważyłam niedoskonałość, która jakoś tak wyprowadziła mnie ze strefy komfortu.
No, wie pani, no niedoskonałość, no myślę, że no to niestety jest element, który towarzyszy wielu przedstawieniom czy koncertom, spektaklom. Opera to jest taki gatunek bardzo, bardzo stary, w sensie oczywiście to są utwory bardzo dawno napisane, tak? Gdzie była ich tradycja wykonawcza, tradycja reżyserska, jakby scenografii i tak dalej. Także i to już na pewno musi ulec zmianie, ponieważ to jest grane już tyle lat przez tak wiele oper, przez tak wiele teatrów, przez tak wiele śpiewaków śpiewane, że po prostu to tutaj jest jakaś chyba, tak mi się wydaje, sytuacja, że po prostu reżyserzy, scenografowie, oni szukają pewnych jakby no rozwiązań bardzo nowatorskich, które czasami są szokujące, absolutnie niezgodne z librettem, niezgodne z tradycją tej muzyki i to uważam, to jest niedobre. To jest niedobre, dlatego że myślę, że ta tradycja to jest, powinna być zachowana. Po prostu to, co powinno być kultywowane, kontynuowane i hołubione, to jest po prostu jakość artystyczna wszystkiego, co się na tej scenie dzieje. Oczywiście to jest, to zależy od tego, od wielu rzeczy zależy. To zależy od tego, jaka jest orkiestra, zależy od tego, jacy są soliści, jaki jest chór i tak dalej, bo na spektakl operowy to składa się niesłychanie wiele elementów i wielka praca niezliczonej ilości osób. Więc no, doskonałość tutaj to powiedzmy jest bardzo trudna do osiągnięcia, ponieważ no, wszyscy powinni być doskonali, wszyscy powinni być wielkimi gwiazdami, tak jak no, chce się tego, prawda? No, ale to jest niemożliwe, ponieważ wielkich artystów, prawdziwych artystów, artystów urodzonych, żeby wzruszać, żeby zmieniać ten świat, żeby on się rozwijał, to jest niewielu na tym świecie, takich prawdziwych. Są doskonali artyści, są znakomici muzycy, ale to nie znaczy, że oni są artystami. Artysta to jest jeszcze coś innego zupełnie, tak? To są osoby, które tworzą pewną legendę, czy postaci, czy swojej jakby swojego spojrzenia na muzykę. To pozostawiają coś niesłychanie mocnego i pięknego i to jest no, ta prawda talentu, ta prawda wielkiego artyzmu, no, ale ponieważ to jest tak rzadkie, więc no nie możemy tego się spodziewać na każdym koncercie, na każdym spektaklu. No niestety, no tak to jest. No ale to jest też potrzebne, prawda, żeby takie osoby wybitne jakby no wyróżniały się z tego tła, z tej masy ludzi, które zajmuje się sztuką, muzyką, śpiewaniem, prawda. To jest bardzo trudne, a poza tym no, dla śpiewaka ja jestem troszeczkę, no powiedzmy tutaj osobą, która woli, powiedzmy, formy muzyczne bez scenografii i tak dalej. Tak to znaczy, chcę powiedzieć w skrócie, że nie jestem wielką fanką opery, tak? Mhm. Także no, wolę utwory symfoniczne, wolę utwory kameralne, ponieważ no, tutaj jest ta właśnie tych wiele elementów, które jakby wpływają też na odbiór muzyki, na to, jak ona się toczy, są kostiumy, jest ta właśnie ta scenografia, jest dyrygent i tak dalej. Tu nie ma tak, artysta nie ma tej wolności takiej, o której ja zawsze mówię, tak, nie ma tej wolności wykonawczej, ponieważ no musi to się wszystko trzymać jakby razem, tak. Także no ja to jest bardzo trudna, bardzo, bardzo trudna forma sztuki opera. Bardzo trudna, ponieważ tutaj cały zespół właśnie pracuje na spektakl dany, na to, żeby ten spektakl był sukcesem, był udany. I to jest właśnie jakby no bardzo wielką trudnością w całej tej sytuacji.
No, wielką trudnością, która tak naprawdę w naszych czasach, mam wrażenie, łączy się z takim pędem ku robieniu sztuki dla sztuki. Nie wiem, czy pani zauważyła właśnie taki trend, natomiast właśnie zarówno w takim teatrze, no powiedzmy tradycyjnym, tak, wystawiającym po prostu dramaty, jak i czy w muzykalu, czy właśnie w operze, ja zauważyłam taki trend robienia sztuki oryginalnej na siłę. W momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z jakimś spektaklem, czy operą, tradycyjną, klasyczną, nie wiem, na przykład klasyków wiedeńskich i tak dalej. I bierzemy tą operę czy sztukę i robimy z niej twór na wskroś współczesny i gdzieś ten przekaz do tego stopnia się rozmywa, że już tak naprawdę nie wiemy, czy mamy do czynienia z współczesnym tworem, czy z tworem klasycznym. Gdzieś właśnie przy tej pracy zaczyna się ten sens rozmywać przez to, że właśnie na siłę artyści, mam wrażenie, chcą być po prostu oryginalni w swoich interpretacjach. No jestem ciekawa, co pani o tym myśli.
No tutaj dużo, dużo właśnie też to jest sprawa reżysera, tak? Jak on to widzi i tak dalej. Tutaj oczywiście no każdy się chce, użyję tego brzydkiego słowa, silić na oryginalność, na nowatorstwo, żeby to było inne, prawda? Jest coś takiego, oczywiście. Ja myślę, że to jest czasami bardzo skomplikowane dla śpiewaków odnaleźć się w takich sytuacjach, bo niekiedy reżyserzy po prostu reżyserują tak, jakby byli w teatrze i zapominają o tym, że tam ludzie śpiewają również. I
tak, wie pani, ja przepraszam, że przerwę, ale właśnie na tym czarodziejskim flecie odnosiło się wrażenie, że śpiewacy są do tego stopnia zaangażowani przez reżysera być może w kwestię tej scenografii, tej takiej pantomimy, która się tam odbywała, w te kwestie aktorskie silnie, że wręcz nie mieli możliwości właśnie zaangażowania się w 100% w ten śpiew, który jest podstawą ich występu.
Oczywiście, no to jest wielki problem i się toczy już od wielu, wielu lat dyskusja taka na ten temat, że reżyser powinien być świadomy tego, że tam są ludzie, którzy mają śpiewać i cały ten ruch sceniczny, to wszystko, co się dzieje na scenie, nie może im w tym przeszkadzać. Ma to uzupełniać, ma to współgrać, ma to pokazywać oczywiście to, co się dzieje w librecie, ale nie mogą zapominać o tym, że śpiewanie jest tutaj właśnie najważniejsze. I tutaj taka bardzo wiele dyskusji było tak na ten temat i jest ciągle, bo to jest nagminny problem na całym świecie.
Tak, bo są takie dwie szkoły, prawda? Właśnie artystów, powiedzmy ogólnie nazwijmy to artystami, którzy właśnie są za tym, żeby traktować, no powiedzmy, zdobycze naszej kultury, sztuki, opery i tak dalej w sposób tradycyjny, a są tacy, którzy właśnie optują za tym, żeby zawsze szukać tego współczesnego sznytu w tych sztukach. I właśnie tak jak pani mówi, tutaj dochodzi do takiej groteskowej sytuacji, w której opera, na przykład w tym przypadku, tego czarodziejskiego fletu, ja miałam wrażenie, że tutaj reżyser zapomniał, że tutaj mowa jest o operze, a nie na przykład o występie kabaretowym, gdzie rzeczywiście można latać po scenie i niedoskonałości w głosie poważne nie będą przeszkadzały, bo jakby zupełnie inny jest cel tego wystąpienia. I tutaj mam wrażenie właśnie, że nastąpiło takie przeniknięcie, które troszeczkę odebrało sensu temu wszystkiemu.
No tak, to się bardzo często zdarza, także no. No niestety zdarza się, to też myślę jest jakby no powiedzmy świadomość dyrekcji, która układa repertuar, angażuje reżyserów i tak dalej, no też to powinno być brane pod uwagę, wiedzieć co ci ludzie robią, jak to robią, no bo to jest jednak ważne. Tak, no wydaje mi się, że tutaj te różne sytuacje, gdzie artyści zerwają kontrakty, czy odmawiają właśnie występu, bo inscenizacja czy właśnie te sprawy restrykcyjne są no, nie do zaakceptowania, to nie jest takie rzadkie, to się bardzo często zdarza.
No pani Beato, a z drugiej strony zjawisko, moim zdaniem też dosyć ciekawe i świadczące troszeczkę o takim prymitywizmie ludzkim, to odbiorcy, na przykład opery, teatru, już tutaj mówię bardzo, bardzo ogólnie, osoby, które wychodząc z teatru nie przyznają się na głos do tego, że coś im się nie podobało, No bo byli w teatrze, byli w Teatrze Narodowym, w Operze Narodowej, Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, no i nie wypada skrytykować wielkiego dzieła wielkich artystów. Co pani myśli o takiej postawie?
Uważam, że to nie jest dobra postawa, dlatego że to powoduje właśnie to, że to się tak dalej toczy wszystko. Ludzie powinni reagować spontanicznie, powinni reagować prawdziwie, tak jak czują. To jest najważniejsze. To są spektakle dla widza, nie tylko dla widza, który jest miłośnikiem, prawda, muzyki, czy opery, czy sztuki. I ludzie powinni być prawdziwi w tych reakcjach. I ja jestem absolutnie przeciwna wszelkim takim właśnie udawaniu, że coś jest dobre, jak jest niedobre. Tak? Trzeba mówić i nazywać rzeczy po imieniu po prostu.
Myśli pani, że to jest kwestia onieśmielenia wobec, w cudzysłowie właśnie, patetycznie mówiąc, wielkiej sztuki, czy właśnie bardziej kwestia snobizmu na zasadzie byłem w teatrze, no to muszę pokazać, że mi się podobało, żeby być postrzegany jako człowiek inteligentny. Jak pani myśli?
Ja myślę, że to jest sprawa bardzo osobista, personalna, zależy od człowieka. Ja nie potrafię tego nazwać, nie potrafię tego uogólnić, prawda, bo wydaje mi się, że no oczywiście funkcjonuje coś takiego, że lepiej nie powiedzieć albo powiedzieć mniej niż zbyt dużo, prawda? Bo można się powiedzieć wielu osobom. Wiele osób tak funkcjonuje, ale to są sprawy no, bardzo osobiste, także to ja tutaj nie mogę powiedzieć ogólnie. Ja taka nie jestem. Może czasami jestem właśnie za prawdziwa, mówię to, co myślę, ale no wie pani, to są bardzo skomplikowane sytuacje, ponieważ ja też jako muzyk no, odbieram to w inny sposób niż człowiek, który nie jest muzykiem, bo ja słyszę inne rzeczy, a im bardziej człowiek jest utalentowany w jakiejkolwiek dziedzinie w tej chwili, to słyszy więcej i więcej, im więcej tego talentu, tym większa samotność. Dlatego, że no, słyszymy więcej, widzimy więcej. Także no, tutaj taka jakby jest sytuacja, że im człowiek jest doskonalszy w tym, co robi, czy ma wiele tego talentu, słyszy więcej i rozumie więcej i czuje więcej. Więc czasami dyskusje są bardzo trudne z innymi ludźmi. I tutaj się zaczyna mówić o tym, że co to jest samotność artysty. To jest właśnie to. To jest to, że prawdziwy artysta, wielki artysta, on ma poczucie każdego niuansu, każdego szczegółu o wiele bardziej rozwinięte i również wyobraźnię o wiele bardziej rozwiniętą niż no, przeciętny, nawet dobry czy doskonały muzyk, tak? Bo to są jeszcze jakby pewne niuanse, które wyróżniają ludzi. I tutaj to nie jest żaden, powiedzmy, jakiś, nie wiem, no, wywyższanie się czy robienie komuś przykrości. Nie, absolutnie. To jest po prostu coś, co istnieje w danym człowieku i czasami jak się tym dzieli, to ludzie słyszą różnicę przekazu, no ale to jest okupione niesłychanie wieloma przykrymi też sytuacjami, trudnymi sytuacjami, samotnością. Także no to są takie sprawy bardzo trudne, skomplikowane do wytłumaczenia, ponieważ tak wiele ludzi żyje na świecie, że trudno tutaj mówić, prawda, i ogólniać i mówić o wszystkich, żeby...
No tak, oczywiście.
To jest niemożliwe.
Czyli generalnie tak naprawdę wnioski pod tym względem nie są specjalnie wesołe, bo dochodzimy tak naprawdę do wniosku, że właśnie największą samotność odczuwają osoby najbardziej szczere, najbardziej prawdziwe w naszych czasach.
Najbardziej utalentowane, tak bym to powiedziała. Wie pani, to wszystko, gdyby sztuka, gdyby teatry, gdyby sale koncertowe były wolne od polityki, od dofinansowania takiego państwowego, coś, za czymś, oczywiście to się wszystko wiąże, prawda, z polityką w danym momencie, która jest u władzy i tak dalej. Sztuka powinna być wolna, a to powoduje, wszystkie zależności finansowe powodują, że nie jest wolna, że jest zależna od tego, komu się co podoba, nie wiem, kto kogoś zna i tak dalej. No, no są takie rzeczy brzydkie w całej tej sytuacji. No ale no, to jest, powiedzmy, życie, tak? Ludzie no, muszą pracować, muszą po prostu mieć za co żyć. Godzą się czasami na rzeczy, które pewnie jakby byli wolni, mieli niezależność finansową, by się nie godzili. No ale to jest wielki luksus i tylko niewiele osób na świecie może sobie na to pozwolić. Także tutaj no, niesłychanie ważna jest rola państwa jako mecenasa sztuki, promocja artystów utalentowanych, promocja młodych talentów, ale niesłychanie ważne jest to, żeby robili to ludzie, którzy są po prostu profesjonalni i wiedzą, co mają promować, wiedzą, co mają popierać, żeby to była też wizytówka danego kraju. Kultura jest wielkim nośnikiem państwowości, wielkim nośnikiem, powiedziałabym największym. Tak jak sport, prawda, jest wielkim nośnikiem, tak kultura niesłychanie wielkim i jeszcze do tego to jest coś, co świadczy o bogactwie danego państwa, o bogactwie tradycji, o pięknie, o różnorodności, o inności. Każdy kraj się wyróżnia tym właśnie, no powiedzmy, tą swoją kulturą. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, co robić, jak popierać i co pokazywać.
I tym właśnie pięknym akcentem, Pani Beato, ja ze swojej strony również zachęcam naszych słuchaczy, żebyście po prostu, może na początek, może mnie Pani poprawi, Pani Beato, po prostu wykazali zainteresowanie swoją własną rodzimą kulturą i próbowali, i eksplorowali po prostu, otwierali się na nowe doświadczenia i właśnie może wybrali się chociażby na próbę, jeżeli nigdy wcześniej Państwo nie byli właśnie do filharmonii czy do teatru i przekonali się, czy może będzie to właśnie coś dla Was.
Może na próbę, to jest troszeczkę skomplikowane, ale aczkolwiek to jest doświadczenie niesłychanie interesujące. Ale zachęcam Państwa do tego, żebyście interesowali się muzyką, teatrem, sztuką, ponieważ to jest niesłychanie rozwijające i to jest coś, co po prostu powoduje, że nasze życie jest piękniejsze i bogatsze.
Zdecydowanie mogę to potwierdzić również własnym doświadczeniem. Dziękuję Pani Beato bardzo serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję ze sobą porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.